Prokurator wojewódzki w Poznaniu oskarża
9 w sprawie Urbanka i 10 w sprawie Kulasa.
O to, że dnia 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu wraz z innymi osobami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa.
Głos ma adwokat Grzegorzewicz.
Minęło 20 lat i telefon odbieram. Młody głos. Proszę pani nagrywała mojego tatę. Nazywam się Adam Supart, pani nagrywała tatę. Ja mówię, no pewnie pamiętam, nagrywałam pana tatę. On mówi, ta taśma to dla mnie relikwia. Czy ja ją mogę dostać? Czy pani może mi ją udostępnić? No i Adam pojawił się w radiu. Ja mu taśmę udostępniłam, ale zaczęłam z nim rozmowę. I powstał tak reportaż, który chciałabym dzisiaj przypomnieć. To był 2003 rok. Także zapraszam do słuchania tego, co udało się wtedy opowiedzieć Adamowi i co wzbogaciłam dźwiękami z wcześniejszych nagrań.
Katem Bacha, tak?
Tak, proszę Bacha.
Jak w bachowskiej fudze jest zawsze ten motyw przewodni, który i u Adama, i u Jana, i u Adama Juniora się pojawia. Takie mam wrażenie. Mimo, że każdy z nich był w innej rzeczywistości osadzony.
Po 156 latach istnienia symbol Poznania, zakłady Hipolita Cegielskiego stoją przed być albo nie być. Firma, która stała się kiedyś symbolem polskości w niemieckim zaborze, później zaś symbolem poznańskiej pracy, obecnie największy w Europie producent silników okrętowych, może zniknąć z powierzchni ziemi.
Chodzę na wszystkie obchody, od kiedy osiągnąłem pewną dojrzałość i przyglądam się temu. Gdybym miał receptę, gdybym twierdził, że mam receptę dla tych ludzi, których los jest bardzo zagrożony, to bym był bardzo zarozumiały. Nie mam recepty. A wielu z tych ludzi dotyka dna i to wcale nie jest przesadzone, bo nie mają na utrzymanie, na zapłacenie czynszu, na jedzenie nawet często, a pracują przecież cały czas. Albo chcą pracować, a nie mogą. Ale nie mam rady. Nie wiem. To jest nie na moją głowę.
No dzisiaj te same nastroje co w 56 roku, tylko z tym, że teraz mamy tą wolność, a wtedy walczyli o to.
Tak jak było nieprzyjemnie, to że kłamstw było wtedy w 56, tak samo, teraz jeszcze może więcej jest.
Biorę udział w tych uroczystościach przez pamięć w stosunku do ojca, wobec tych wydarzeń, które choć dla mojego pokolenia dzisiaj niewiele znaczą, to dla mnie osobiście są wzruszające, bo też w pewnym sensie historia zatoczyła koło. Dużo analogii tych przykrych, co szczególnie boli, się powtórzyło. W 56 roku mój ojciec, wówczas 22-letni chłopak, znalazł się zupełnie przypadkowo wśród tłumu manifestantów. Najpierw pod zamkiem, potem przy ulicy Młyńskiej pod więzieniem, a wreszcie na ulicy Kochanowskiego pod budynkiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Budynkiem, który zresztą mojemu ojcu był znany doskonale, bo tam w poprzednich latach pracował mój dziadek. Ojciec jako dzieciak przychodził tam do dziadka, przynosił mu jedzenie, bo dziadek tak pracował podobno, że nie wychodził nawet na obiad do domu. Do domu, który zresztą był położony nieopodal Kochanowskiego, bo przy ulicy Poznańskiej. Także mówiąc po poznańsku, Kochanowskiego, Poznańska i inne ulice to tak zwany fyrtel mojego ojca. No i nagle ojciec przyjeżdża z pracy, bo wtedy już pracował jako kierowca, wcześnie rano, około 9:00 i widzi pełen trwogi tłum na ulicach miasta, wypełniający te ulice im bliżej centrum, tym silniej, tym mocniej. Tłum ludzi przerażonych, wzburzonych, wreszcie tłum, do którego się strzela. I ojciec właśnie widział coś, co obrosło później legendą, a mianowicie twarz kobiety, która oddała pierwsze 6 czy 7 strzałów właśnie z budynku Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kochanowskiego.
Pamiętam tą scenę. Pierwsze strzały oddała kobieta do tłumu. Oddała 7 strzałów z pistoletu i od razu kładli się ludzie na ulicy. To był straszny bunt, proszę Panią, to był straszny gniew. Jak można do bezbronnych ludzi, proszę Panią, strzelać?
I ta relacja ma dla mnie wymiar historyczny. I muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że mój ojciec wpisał się nie tylko w historię Poznania, ale też w historię Polski. Chociażby na początku jako bierny uczestnik tych wydarzeń, a potem, kiedy już te strzały padły, no to strzelać zaczął także mój ojciec.
Warta, przecież naturalnie.
No to ja jestem synem. Ojciec nie żyje.
Szczupaszyński, bardzo przyjemnie.
Czyli z 56, tak, czy później tak. Z rocznic pan zna?
Proszę? Nie, przed 56 roku znam.
Tutaj, stąd?
Tak.
Aha, no proszę, to mieszka pan tutaj gdzieś też wtedy.
Mieszkałem na Jeżycach.
No widzi pan, jakie spotkanie.
Po tylu latach.
Ale nie jestem do ojca podobny.
Nie, absolutnie. Nie.
Ale to pan wie, że ojciec tu brał udział.
Wiem.
Że strzela. A wie pan, kim był mój dziadek?
Wiem.
Tak, no więc tym
było,
bardziej dramatyczna
to
była ta postawa.
Jego dziadek pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa. Tak. A ten Suwar to był w ogóle, to był chłopak no, niepasujący do tego wszystkiego. No bo ojciec w Urzędzie Bezpieczeństwa, a ten z nami, powiedzmy, razem tutaj walczył.
Wiem, że ojciec woził jeszcze amunicję z więzienia przymuńskiej, które już wówczas było rozbrojone. I tutaj dojeżdżali. Także... No tu na tym terenie to wszystko się działo. Myślę, że pójdziemy w tamtą stronę, tam pod ten pomnik upamiętniający ofiary czerwca.
Wieniec składa Związek Powstańców Niepokonani. Wieniec składa Stowarzyszenie Poznański Czerwiec 1956.
Pamięta pan strzały na Kochanowskiego?
Tak.
A z okien UB padały
to
strzały?
Jak najbardziej, że jasne. Jak najbardziej.
Wieniec składa prezydent miasta Poznania, przewodniczący rady miasta Poznania.
Na pewno przez całe moje życie będzie mi towarzyszyć pamięć o tamtych wydarzeniach, które jakoś mnie też naznaczają, bo nazwisko Suwartów w Poznaniu wpisało się w historię tego miasta, może nie na jakimś zaszczytnym pierwszym miejscu, ale jest to miejsce ważne i rodzina Suwartów jest takim wyjątkowym przykładem tego, co działo się z wieloma polskimi rodzinami w tamtych trudnych czasach. Jest to przykład tym bardziej specyficzny, że dziadek w końcu komunista, funkcjonariusz UB, a ojciec podniósł rękę przeciwko temu systemowi, rękę, która według słów Cyrankiewicza miała być odrąbana, zresztą nie tylko jemu oczywiście. No a potem działał w Solidarności i budował ten system, którego beneficjentem jestem dzisiaj jako przedstawiciel młodej generacji Polaków, ja.
No, podobieństwo rysów dopatrywałbym się głównie w układzie takim antropologicznym twarzy, tak. Dziadek miał też twarz pociągłą, no ale ja mam przed sobą twarz starszego człowieka zniszczonego czasem, wojną i nieszczęściami. A w panu Adamie widzę człowieka czerstwego, pełnego zdrowia, o pięknej fizjonomii.
Tak się złożyło, że nazywam się też Adam Suwart, tak jak dziadek. Zresztą przechodząc na Junikowie koło jego grobu w Alei Zasłużonych zawsze taki dreszcz mnie przeszywał, kiedy widziałem swoje nazwisko na nagrobku dziadka. No być może tym podobieństwem jest wykazywane od dzieciństwa zamiłowanie do śledzenia ludzkich żywotów, które w końcu nie było obce funkcjonariuszom UB. Odszukałem w książce telefonicznej nazwisko doktora Mariana Olszewskiego, o którym wiedziałem tylko tyle, że musiał być jakimś człowiekiem znającym mojego dziadka, skoro w 64 roku opisał go w kronice miasta Poznania. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, czy ten człowiek, doktor Marian Olszewski, żyje. Wydawały mi się te czasy tak odległe, że brałem pod uwagę, że już w ogóle nikogo nie ma, kto mógłby mojego dziadka wspomnieć. No ale udało się.
Nazwisko Adama Suwarta znaczyło w poznańskim ruchu zawodowym i robotniczym bardzo wiele. Był on powszechnie osobą znaną i bardzo cenioną. jak się przypominał, miał chyba 7 dzieci. Był jedynym ich żywicielem. Początkowo wiem, że działał w Związku Bezrobotnych, a potem jął się oczywiście grup najradykalniejszych, jakimi byli komuniści. Naówczas reprezentowali oni w tym nurcie żądań społecznych grupę najbardziej niezadowolonych ludzi, ludzi bardzo energicznych i przedsiębiorczych, bardzo otwartych w starciach z władzą. To imponowało każdemu robotnikowi, zwłaszcza zdesperowanemu. Szuwart był też aresztowany, prześladowany. Tam padały wówczas też jakieś oskarżenia, że nie został dostatecznie długo przetrzymany w więzieniu, że to, że tamto, podejrzenia, różnego rodzaju supozycje. No i tak wiem, że te supozycje potem odżyły po wojnie. Kiedy znalazł dobre najpierw miejsce pracy, bo pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa krótko, potem był sekretarzem partii przez jakiś czas w dzielnicy, potem funkcjonował już na wyższych szczeblach, to wówczas te podejrzenia na nowo odżyły i stanął przed problemem właśnie wyjaśnień. Został aresztowany.
Symptomatyczne jest to, że dziadek przyjaźnił się między innymi ze znanym przed wojną działaczem komunistycznym Alfredem Bemem, ale także, o czym mało kto wie, zaprzyjaźnił się bardzo z inżynierem Marianem Spychalskim, który był zatrudniony wówczas w magistracie w Wydziale Planowania i Rozwoju Miasta jako inżynier i Poznań dwudziestolecia międzywojennego zawdzięcza bardzo dużo inżynierowi Spychalskiemu. Natomiast już wtedy Spychalski był działaczem komunistycznym. Często zresztą znajdował schronienie w domu mojego dziadka, mimo że to był dom robotniczy, dom biedny. No to jednak Spychalski tam niejednokrotnie bywał, gościł, a nawet się ukrywał. Znana jest zresztą taka anegdota, że moja babcia zjadła przed wojną ulotkę przywiezioną przez Spychalskiego z Warszawy, dzięki czemu cała rodzina i sam Spychalski uniknęli wpadki. Nie wiem dokładnie, jak toczyły się relacje między dziadkiem a przedwojennym inżynierem Marianem Spychalskim, a powojennym marszałkiem Polski Marianem Spychalskim właśnie w okresie lat 50-60. Trzeba jednak pamiętać, że aresztowanie mojego dziadka w 51 roku zbiegło się w dziwny sposób z represjami wymierzonymi także w Mariana Spychalskiego i nurt polityczny, jaki on w partii po wojnie reprezentował.
Ja pamiętam, jak mi opowiadał o tym w gorzkich słowach, że jego żona to najokrutniej przeżywała, bo doświadczyła ciężko tą jego nieobecność, pozostając podrastającymi dziećmi, sama, bez środków do życia. I właściwie jak wrócił, to ją zastał w stanie krańcowego wyniszczenia psychicznego. Wtedy mówił mi o bolesnej sprawie syna Tadeusza. Była to zupełnie niewyjaśniona sprawa do końca przez władzę, przez policję, milicję, przepraszam, a przez niego też bardzo głęboko dociekana, ale niejasna do dziś dnia. Druga sprawa, która mu spędzała sen z oczu, to była sprawa drugiego syna. Tragicznie w jego oczach widziana, to była sprawa ojca pana Adama. Brał udział w wypadkach czerwcowych na ulicach Poznania. Został rozpoznany na fotografiach przez milicję i służbę bezpieczeństwa, która gorliwie kręciła się w tłumie. Został aresztowany, miał sprawę sądową.
Proszę Wysokiego Sądu, w kamienicy, w której mieszkam, wszyscy wiedzieli, że ojciec jest starym komunistą i wszyscy wiedzieli, że jest pracownikiem UB. Wiadomo nam jest, jak ludność była wrogo ustosunkowana do UB. Proszę Wysokiego Sądu, kiedy znikąd nie dostaliśmy żadnej pomocy materialnej, a moja matka chodząc do Caritasu, to jest przy kościele, po zupę z bankiem, czy sąd sobie wyobraża, jak ja się czułem? Jak wszyscy na mnie i na moją matkę wskazywali palcami? Za co?
Za to, że mój ojciec walczył i w zasadzie był więziony po obozach i po więzieniach.
Proszę spokojnie.
Czy moja rodzina na to zasłużyła?
Oskarżenie usiłowało przekonać sąd, że to wszystko, co się stało w Poznaniu, było jednym wielkim gwałtem na władzę i tego nie można oczywiście puścić płazem. Mając naruszyli prawo w postaci artykułu 1 małego kodeksu karnego, dokonując czynu, za który kara była wyjątkowo sroga, mianowicie kara śmierci.
Taką ważną postacią, która budowała mniej lub bardziej świadomie moją z kolei świadomość o Czerwcu, o roli ojca w tych wypadkach, był profesor Jan Sandorski, który mimo, że przecież na początku jedynie przyszedł do ojca, o wszystko go pytał, a potem najpiękniej jak tylko mógł opisał to w monografii o Czerwcu 56, to jeszcze później się kontaktował z nami. Przychodził tutaj do nas często, ja zresztą mam takie obrazy z dzieciństwa, kiedy profesor Sandorski tutaj siedzi i kojarzy mi się o dziwo z mandarynkami, które przywoził mi, nie wiem skąd je miał i tak go zapamiętałem do dzisiaj. I kiedy zmarł ojciec, po 2 latach profesor Sandorski, myślę, że w ramach pewnej rekompensaty za to trudne moje dziecięce przeżycie, zabrał mnie w pierwszą moją podróż zagraniczną. To była podróż do pięknej Frankonii, do Bawarii.
Ja syna wychowuję w tej chwili od 13 lat sama. Mąż zmarł, jak syn miał lat 10, czyli właściwie nie zdążył mu niczego powiedzieć, dlatego że syn był chyba za mały wtedy, żeby jeszcze cokolwiek rozumieć. No a syn oczywiście siłą rzeczy interesował się ojcem. Zresztą wiem na pewno, że podziela poglądy i ojca i w tej chwili moje. Nadal te poglądy prawicowe.
Ja na przykład zupełnie mam inne poglądy niż dziadek. Nie mam poglądów komunistycznych. Zresztą cały ten etap w historii Polski uważam za bardzo niekorzystny, by wręcz nie powiedzieć, że zbrodniczy. I pewnie gdyby nie to, że mój dziadek był przedwojennym komunistą, to dzisiaj bym wypowiadał bardzo radykalne, antykomunistyczne hasła i postrzegał świat w kolorystyce czarno-białej. Ale dzięki tej złożoności sytuacji zaczynam ten świat jednak postrzegać trochę inaczej. Między bielą a czernią są pewne odcienie i nie chodzi tu o konformizm czy oportunizm, ale o zrozumienie złożoności sytuacji i mechanizmów, które rządzą światem i ludźmi.
Jego świat idei, to znaczy starszego pana Suwarta, był światem przyszłości, a pan Adam żyje światem teraźniejszości i on już go zmienia, przekształca. Nie? Dziadek Suwart nie mógł zmienić świata.
O co bym zapytał dziadka, gdyby jakimś nadprzyrodzonym, nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności było dane mi spotkać dziadka właśnie? Przede wszystkim pytanie o jego działalność powojenną. Dlaczego doszło do aresztowania dziadka w 1951 roku? Czy nie miał wyrzutów sumienia, że w sumie jego działalność obciążyła całą rodzinę? A poza tym, czy dziadek, który działał w UB w okresie najgorszym, sam miał jakieś grzechy na sumieniu? No tego nie rozstrzygnę. A wie pan, kto skomponował melodię Roty?
Wstyd mi powiedzieć, ale nie wiem.
Nie, kompozytor, który bardzo wiele lat spędził w Poznaniu, Felix Nowowiejski.
Którego właśnie synową jest pani Janina Nowowiejska?
Adam Suwarc jest rzecznikiem prasowym Towarzystwa imienia Feliksa Nowowiejskiego. Bardzo ważną spełnił rolę, inicjując sprawę podjęcia uchwały, która ogłosiła rok 2002 rokiem Feliksa Nowowiejskiego. A to z powodu 125. rocznicy urodzin kompozytora, autora Roty.
No na razie się uczę, jestem jeszcze studentem. Jeszcze trochę tych studiów mi zostało. Interesuję się historią Poznania. To jest moja pasja i z miesiąca na miesiąc, szczególnie w ostatnim czasie, nabieram przekonania, że tym chyba będę się w przyszłości zajmował.
Cytadela poznańska, która miała rzeczywiście być zamieniona na obiekt, ogromny obiekt hotelowo-gastronomiczny. Dzięki zaangażowaniu Adama po prostu te projekty nie zostały zrealizowane.
Od tego protestu mijają już prawie 2 lata. i jak dotąd park nie jest naruszony przez agresywnych inwestorów, którzy chcieli tam budować hotele. No, jestem autorem różnych wniosków o uczczenie pamięci wybitnych poznaniaków, których nieco zapomniano. Między innymi z mojej inicjatywy nowe ulice w Poznaniu niebawem, jeśli tylko powstaną, będą nosiły imiona adwokatów, którzy bronili robotników poznańskiego Czerwca. Tutaj liderem tej grupy adwokackiej był bardzo znany nie tylko w Poznaniu adwokat, mecenas Stanisław Hejmowski, który był współobrońcą mojego ojca obok mecenasów Grzegorzewicza i Kujanka.
Proszę panów sędziów, mówi się chuliganie na przestępców politycznych, a żeby pod firmą tego słowa nic nie mówiącego, wybranego z treści, ale zawierającego w sobie coś z obelgi, wyobcować oskarżonych z klasy robotniczej. Czy takie stanowisko jest marksistowskie? Pozwolę sobie na malutki rewanż. Przed kilku laty występowałem przed Sądem Najwyższym i miałem za zaszczyt mieć przeciwnika, wybitnego przedstawiciela prokuratury generalnej. Chodziło o pewne zagadnienie ściśle prawne. Przemawiałem przed Sądem Najwyższym i do repliki wstał przedstawiciel prokuratury generalnej i powiedział: adwokat Hejmowski pod względem prawnym ma rację, ale adwokat Hejmowski nie rozumuje po marksistowsku. Proszę mi wybaczyć to drobne zadowolenie, tę drobną satysfakcję, jaką odczuwam dzisiaj, mogąc powiedzieć, że prokuratura w tej sprawie nie rozumuje po marksistowsku.
Mam nadzieję, że jak tylko pojawią się w Poznaniu nowe ulice, na które czekamy, to ci adwokaci zostaną upamiętnieni. To był, powiem szczerze, taki mój subiektywny hołd wobec tych, o których wiem, że bardzo wiele ryzykowali i ponieśli wielkie konsekwencje tego, że pozwolili sobie na bezkompromisową, otwartą i prawdziwą postawę wtedy w październiku 1956 roku, jeszcze przed Odwilżą. Stąd na przykład rodzina Hejmowskiego wyjechała i do dzisiaj mieszka w Szwecji. Zakłady Segielskiego mają już prawie 150 lat. Wydarzenia czerwcowe, wydarzenia 1956 roku miały miejsce 46 lat temu. Wtedy mój ojciec miał 22 lata i przyłączył się do tego wspólnego marszu. I ja też mam dzisiaj 22 lata.
Tak jak było nieprzyjemnie, to że kłamstw było wtedy w 1956, tak samo. Teraz jeszcze może więcej jest, powiem prawdę. Jeszcze większa nędza jak było, bo wtedy nędzy nie było, bo każdy miał co jeść, nie? Tylko że te polityczne takie ograniczenia były, nie? A teraz to wielu ludzi gorzej ma, nie? Jeśli 57% społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego, 57%, to już jest źle, nie? Młodzież pracy nie ma, nie? To doprowadza do frustracji, do wejścia na złą drogę.
Reportaż Fuga powstał w 2003 roku. Adam Suwart doprowadził do upamiętnienia bohaterskich obrońców w procesach poznańskich. No, od naszego spotkania minęło 15 lat. Sytuacja zakładów Cegielskiego zdecydowanie poprawiła się i mam wrażenie, że ludzie patrzą na świat z większym optymizmem.
Jeśli takie wrażenie odnosi jedna z baczniejszych i wnikliwszych obserwatorek życia społecznego, kulturalnego, politycznego, Poznania i nie tylko, jaką jest redaktor Barbara Miczko-Malcher, to możemy mieć nadzieję, że rzeczywiście tak wygląda nasza rzeczywistość bardziej optymistycznie. Dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, gościem była pani redaktor Barbara Miczko-Malcher, która opowiedziała nam o kuluarach powstawania znakomitych, kultowych reportaży dotyczących czerwca 1956 roku i bohaterów tych wydarzeń. Bardzo dziękuję za uwagę. Dobranoc.